Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nasze spotkanie wieczorne jest kontynuacją audycji, która miała miejsce w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.10, a której gościem był i jest nadal pan minister Mariusz Kamiński, pełnomocnik do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Witamy serdecznie, panie ministrze, po raz wtóry.
Szczęść Boże, witam serdecznie naszych słuchaczy.
Właściwie trudno w tej chwili powracać do tych spraw, które zostały już powiedziane w pierwszej części audycji. Może jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie mógł słuchać tej pierwszej części, to być może w pytaniach od słuchaczy jeszcze pewne sprawy powrócą, ale myślę, że niektóre tylko przynajmniej takie istotne sprawy musimy powiedzieć. Musimy mianowicie powiedzieć to, że Centralne Biuro Antykorupcyjne jest w tej chwili na etapie organizowania się, że wkrótce, już w bardzo krótkim czasie przeniesie się do własnego budynku. O tym również pan minister powiedział w pierwszej części. Mam nadzieję, że za chwilę też dowiemy się jeszcze raz, gdzie będzie siedziba Centralnego Biura Antykorupcyjnego i że 24 lipca, więc już za 4 dni, wchodzi w życie ustawa uchwalona przez Sejm, podpisana przez pana prezydenta, która powołuje do życia Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Tak, tak jak powiedział ojciec, jutro przejmujemy budynek. Jest to budynek w Alejach Ujazdowskich 9, czyli blisko kancelarii premiera. Budynek, który otrzymaliśmy po Urzędzie Integracji Europejskiej. Ten urząd ma być rozwiązany i Centralne Biuro Antykorupcyjne od jutra formalnie będzie mieściło się właśnie w Alejach Ujazdowskich 9. Także zapraszamy wszystkich do kontaktu z nami, bo chcemy być instytucją otwartą, chcemy mieć jak najwięcej kontaktów z obywatelami. Oczywiście to jest też tak, że ten budynek otrzymujemy no niejako w stanie surowym, czyli bez mebli. Także ten okres zasiedlania budynku to będzie okres paru tygodni, ale to już będzie nasza docelowa siedziba, ta centralna w Warszawie, bo w przyszłym roku, jak już po paru miesiącach zbudujemy fundamenty mocnej centrali, będziemy rozbudowali naszą instytucję w terenie, będą powstawały przedstawicielstwa regionalne. Także na początku silna centrala w Warszawie, właśnie pod tym adresem Aleje Ujazdowskie 9, a z czasem w przyszłym roku kalendarzowym chcemy objąć siecią naszych przedstawicielstw terenowych cały kraj.
Panie ministrze, czy potrzebni są nadal współpracownicy do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym? Wiem, że zgłoszeń jest bardzo dużo.
Tak, dopiero rozpoczynamy etapy rekrutacji. W tej chwili do mojego biura w kancelarii premiera wpłynęło około 3,5 tysiąca zgłoszeń z całego kraju. Ludzi ambitnych, młodych, często ludzi już z bardzo realnym doświadczeniem. Bardzo, bardzo interesujące CV. Bardzo chcemy, żeby jak najwięcej osób się do nas zgłosiło. Oczywiście będzie bardzo staranna selekcja, ale szukamy szeroko. Szukamy i ludzi młodych bezpośrednio po studiach, którzy będą wszechstronnie szkoleni przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i z czasem wejdą do bardzo trudnych zadań państwowych, do jakich to biuro jest powołane, czyli do zwalczania przestępczości korupcyjnej, ale potrzebujemy też wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko funkcjonariuszy operacyjno-śledczych, takich też potrzebujemy, doświadczonych z sukcesami policjantów, ludzi, którzy potrafią i wiedzą, jak walczyć z korupcją, ale również pracowników naukowych wyższych uczelni, którzy zasililiby nas pion analityczny, kontrolerów, bo takich też funkcjonariuszy będziemy potrzebowali w tym charakterze, będą oni wykonywali swoje czynności. Także paleta naszych zainteresowań co do preferencji przyszłych funkcjonariuszy jest bardzo duża. I ludzie młodzi, i doświadczeni. Chcemy stworzyć taką sensowną mieszankę właśnie dobrej młodości ideowej, nastawienia właśnie poczucia misji państwowej, takiego otwartego nastawienia ludzi, którzy chcą poznawać nowe rzeczy, jak i ludzi doświadczonych, solidnych, którzy będą tych młodych ludzi też przysposabiali do zawodu.
Czy to jest praca tylko dla mężczyzn?
Nie, zdecydowanie nie. Absolutnie płeć nie będzie miała większego znaczenia. Oczywiście przy wypełnianiu pewnych funkcji, na przykład w Wydziale Operacyjno-Śledczym, pewnie mężczyźni będą bardziej preferowani, ale niekoniecznie, bo też funkcjonariuszki myślę, że mogą spełniać bardzo ważną, istotną rolę. Natomiast absolutnie płeć nie ma znaczenia.
Panie ministrze, czy wraz z 25 lipca macie już wszelkie mechanizmy potrzebne do tego, żeby właściwie zacząć działać? Czy coś jeszcze jest potrzebne? Bo mówi się, że formalnie Centralne Biuro Antykorupcyjne zacznie działać na jesieni, albo może niektórzy mówią, że to zbyt optymistyczny termin. Ale czy formalnie już właściwie te wszystkie potrzebne mechanizmy prawne i tak dalej są już gotowe?
Tak, 25 lipca wchodzi w życie cała ustawa, wszystkie przepisy tej ustawy. Instrumenty do działania zapisane w ustawie mamy szerokie. Wydaje mi się, że te instrumenty dają nam podstawy do tego, poważne podstawy, żeby sądzić, że nasza instytucja będzie instytucją skuteczną. Oczywiście nie tylko instrumenty prawne o tym decydują, będą przede wszystkim decydowali ludzie, ich odwaga, zaangażowanie, bezkompromisowość, ale formalnie ustawa wchodzi w życie 25 lipca. Oczywiście do ustawy potrzebne są akty wykonawcze. Tych aktów mniej więcej jest około 40. Większość jest już opracowana, część podpisał już premier. Na najbliższym posiedzeniu rządu będą przyjmowane kolejne akty wykonawcze. Także ten proces od strony formalnej zakończymy, myślę, do końca miesiąca, ale także, że jeżeli o tę stronę chodzi, to oczywiście jesteśmy do tego dobrze przygotowani, nawet bardzo dobrze przygotowani. Natomiast, tak jak powiedział ojciec, to nie jest tak, że 25 lipca wchodzi w życie ustawa i od razu należy spodziewać się pierwszych wielkich medialnych sukcesów. Rusza cały proces organizacji instytucji od podstaw, od początku, od zakupu spinacza po zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego z najwyższej półki, mówiąc kolokwialnie, bo chcemy, żeby to była bardzo nowoczesna instytucja, nie tylko jeżeli chodzi o zasób kadrowy, o sposób zarządzania tą instytucją, ale również o środki techniczne. Rząd dał nam fundusze wystarczające, żeby stworzyć taką nowoczesną, dobrze wyposażoną służbę i z tych środków oczywiście będziemy korzystać w sposób racjonalny, przemyślany, tak żeby ten efekt był optymalny. Oczywiście ten proces stworzenia infrastruktury dla naszych funkcjonariuszy musi trochę potrwać. To jest kwestia na pewno najbliższych miesięcy. W tym czasie będziemy prowadzili bardzo intensywny nabór, bo chcę powiedzieć, że do tej pory w kancelarii premiera istniał od kilku miesięcy sztab, który przygotowuje wszechstronnie powołanie tej instytucji, ale z uwagi na ograniczone środki, jakie miała kancelaria premiera, tych ludzi było około 30, natomiast tak naprawdę nabór dopiero rusza w tej chwili. Już są pierwsze rozmowy, już około 200 osób było u nas w instytucji, na tych pierwszych rozmowach wypełniało pierwsze testy, które są wstępem do tego procesu rekrutacji. Także w perspektywie kilku miesięcy też powstanie ta pierwsza kadra, już w miarę liczna, już kilkusetosobowa, która będzie gotowa realizować te niezwykle ważne zadania państwowe, jakie nam powierzył rząd.
Panie ministrze, sięgam do ustawy i spoglądam na artykuł 25. Mowa tu jest o tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne przy wykonywaniu swoich zadań może korzystać z pomocy osób nie będących funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a w 26 punkcie jest mowa nawet wprost o korzystaniu z tajnej współpracy osób. My mamy złe skojarzenia z tajnymi współpracownikami.
Ojcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne jest służbą specjalną i musi korzystać z pełnego instrumentarium, jakie mają służby specjalne. Między innymi oczywiście zakładam, że nie będzie to standardem, bo tak naprawdę liczymy na współpracę obywateli, nie na donosicielstwo, ale na właśnie takie poczucie, że wreszcie nastąpił jakiś przełom, że Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie nie tylko instrumentem dla państwa, żeby oczyszczać struktury państwowe, ale również dla obywateli, że obywatele będą nam przekazywali informacje, że będziemy wiarygodnym odbiorcą tych informacji. A oczywiście tajne służby, służby o charakterze policyjnym, mogą również korzystać z pomocy tajnych współpracowników. Mogą również korzystać z instrumentów działań operacyjnych, takich jak inwigilacja, takich jak możliwość stosowania podsłuchu, ale chcę bardzo, bardzo mocno podkreślić, żyjemy w państwie demokratycznym, obowiązują nas oczywiste standardy, których nie wolno naruszać i łamać. Także jeśli będzie dochodziło do inwigilacji osób przy wykorzystaniu techniki specjalnej, to zawsze dzieje się tak jak w wypadku policji, tak jak w wypadku innych służb specjalnych, tylko za zgodą prokuratury, przepraszam bardzo, tylko za zgodą prokuratury, ale ostateczną zgodę zawsze wydaje sąd. Musi być to uzasadniony wniosek, uzasadnione przypuszczenie, że mamy do czynienia z przestępcą i te metody właśnie takie, które charakteryzują działalność operacyjną policji i innych służb specjalnych, mają być metodami, które pozwolą skutecznie zebrać dowody na popełnienie przestępstwa. Także są to sytuacje całkowicie pod kontrolą demokratycznych instytucji z jednej strony prokuratury, ale przede wszystkim tę ostateczną zgodę na stosowanie pewnych technik wydaje sąd.
Centralne Biuro Antykorupcyjne podlega kontroli?
Oczywiście, że tak. Podlega kontroli z jednej strony już na etapie prowadzonych działań operacyjno-śledczych prokuratury. Prokuratura ma wgląd w działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sprawach bardzo konkretnych, właśnie takich dotyczących, jak przed chwilą wspomniałem, zastosowania technik specjalnych wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa, decyzję wydaje sąd, czyli jest ten nadzór też merytoryczny sądu, ale jest też nadzór polityczny. Po pierwsze nadzór polityczny premiera, bo jest to służba bezpośrednio podległa premierowi, aczkolwiek premier wyznaczył w tym konkretnie rządzie i w poprzednim, mówi o premierze Marcinkiewiczu i o premierze Kaczyńskim obecnie, ministra Wassermana, który bezpośrednio nadzoruje też merytorycznie działalność służb specjalnych w Polsce, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no i jest kontrola parlamentu. Dzisiaj nawet byłem po raz pierwszy na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie posłowie dopuszczeni do ściśle tajnych informacji przepytywali mnie na okoliczność powołania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, problemów, jakie się z tym wiążą. Także posłowie z wszystkich, w tej komisji są posłowie wszystkich ugrupowań, również ugrupowań opozycyjnych, również tych najbardziej niechętnych powołaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no mówiąc wprost SLD, które robi wszystko i robiło wszystko, żeby nie dopuścić do powstania tej instytucji. I ci posłowie też mają wgląd w to, co robi Centralne Biuro Antykorupcyjne w imię właśnie przestrzegania standardów demokratycznych, w imię tego, żeby opozycja też wiedziała, co robią służby specjalne w Polsce, że zajmują się zwalczaniem przestępczości korupcyjnej, a nie zwalczaniem opozycji.
Ustawodawca określa duże uprawnienia dla funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale jest to poniekąd zrozumiałe, bo może to się okazać niejednokrotnie konieczne z racji tej, że no, funkcjonariusze mogą mieć do czynienia nawet no, z groźnymi przestępcami.
To prawda, przestępczość korupcyjna w Polsce no, z reguły jest elementem przestępczości zorganizowanej, często przestępczości o charakterze mafijnym. A mieliśmy chociażby ostatnio przykład aresztowań wysokich urzędników Ministerstwa Finansów, urzędników, którzy od kilkunastu lat sprawowali ważne funkcje w tym resorcie i zostali aresztowani w związku ze współpracą z grupą Pruszkowską, z jednym z mafiozów z tej grupy. I to pokazuje, że to nie jest tak, że ci urzędnicy funkcjonują sami sobie, ale są elementem właśnie zorganizowanych grup przestępczych i często nasi funkcjonariusze będą stykali się z tymi najbardziej groźnymi, najbardziej brutalnymi bandytami, przestępcami, mafiozami i muszą być odpowiednio do tego przygotowani, również technicznie przygotowani. Centralne Biuro Antykorupcyjne jest formacją zbrojną. Funkcjonariusze będą mieli broń, tak żeby z jednej strony móc bronić siebie przy wykonywaniu czynności, a z drugiej strony żeby móc w sposób sprawny i skuteczny dokonywać zatrzymań tych najgroźniejszych przestępców.
Jest to formacja zbrojna, jest to formacja niemundurowa, ale czy funkcjonariusze będą w jakiś sposób rozpoznawalni?
Tak, funkcjonariusze będą mieli legitymację, zawsze przy wykonywaniu czynności służbowych będą tymi legitymacjami się posługiwali. Wzór tej legitymacji jest opublikowany w Dzienniku Ustaw jako załącznik do jednego z rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów. Poza tym będą tak zwane grupy realizacyjne, czyli te grupy, które będą dokonywały bezpośrednio aresztowań i ci ludzie będą mieli specjalne uniformy z bardzo wyraźnym oznakowaniem ze skrótem Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że działania wykonują funkcjonariusze CBA.
A propos tych aresztowań, to znaczy te służby będą miały prawo również zatrzymań, aresztowań?
Tak jest, oczywiście, tak. Tak jak w wypadku policji, to ma być taka formacja o charakterze policyjnym. Funkcjonariusze będą mogli stawiać zarzuty osobom podejrzewanym o popełnienie przestępstw, przesłuchiwać, dokonywać zatrzymań, oczywiście tak.
No właśnie. Panie ministrze, myślę, że po tej serii pytań kolejnych już dopuścimy do głosu naszych słuchaczy, którzy na pewno będą chcieli o wiele spraw jeszcze zapytać. 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju, dla telefonujących z zagranicy, 655 23 33 oraz 655 23 66, numer kierunkowy do Torunia 055. Zapraszamy serdecznie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie pana ministra i ojca prowadzącego. Na wstępie takie pytanie. Czy będzie również przewidziana jest struktura oddziałów i czy taki oddział będzie obejmował województwo warmińsko-mazurskie? To jest jedna kwestia, a poza tym druga kwestia co do doboru kadr. Czy tam jest, bo pan minister mówi o samej młodzieży, czy tam jest przewidziany jakiś limit wieku, czy też generalnie kwalifikacje? Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, z Bogiem.
Tak, odpowiadając na pytanie pierwsze, już wcześniej sygnalizowałem, że w tym roku kalendarzowym chcemy zbudować silną centralę w Warszawie, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od przyszłego roku kalendarzowego chcemy objąć cały kraj strukturami terenowymi. Nie chcemy odwzorowywać struktury wojewódzkiej, raczej będą to przedstawicielstwa regionalne, czyli grupujące kilka województw. Także oczywiście, jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, również będzie nasze przedstawicielstwo w tym rejonie, tak żeby ten kontakt z nami był jak najbardziej prosty dla ludzi w całej Polsce. Jeśli chodzi o dobór kadr, ja powiedziałem, że nam chodzi o taką dobrą mieszankę. Z jednej strony ludzi doświadczonych, którzy mają już realne osiągnięcia w walce z korupcją w Polsce. Mówiąc wprost, myślę tu o grupie bardzo dobrych policjantów i nie ukrywam, że mam z taką grupą kontakt, że będą to funkcjonariusze stanowiący ten pierwszy trzon Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ludzie z dużymi osiągnięciami, którzy do nas przejdą. Oni będą z jednej strony mogli już samodzielnie podejmować pierwsze działania w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, z drugiej strony wielką ich rolą będzie to, żeby przysposabiać do zawodu właśnie ludzi młodych, nowych, nieskażonych złymi nawykami, których ta instytucja będzie mogła wszechstronnie wyszkolić i przygotować do zadań, które będą realizowali w przyszłości. W nieodległej przyszłości, ale jednak w przyszłości. Dlatego tak właśnie mówiłem, że bardzo ważne jest umiejętne dobranie tych ludzi, żeby to była taka dobra mieszanka właśnie tej młodości, ale jednak też no, tego dużego doświadczenia, tej kompetencji, tak żeby ci młodzi ludzie, którzy w perspektywie kilku lat będą stanowili no, tę podstawową grupę, ten trzon nowej instytucji, mieli dobre wzorce, mieli dobrych nauczycieli i to nie takich właśnie teoretyków, gdzie spotkają się raz na pół roku na jakichś wykładach, ale takich nauczycieli, z którymi będą razem pracować, którzy będą ich do tego zawodu wprowadzać, którzy nauczą ich, jak być dobrymi policjantami, jak być dobrymi śledczymi, jak zdobywać skutecznie informacje i mam nadzieję, że uda nam się taką dobrą mieszankę stworzyć.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy. Panie ministrze, mam prośbę, ponieważ słyszałam w telewizji, trwam rozmowę z panem, aby pan jeszcze raz powtórzył wszystkim, którzy nie słyszeli niesłychanie ważną informację, że podobne instytucje jak ta, którą pan organizuje, istnieją w krajach europejskich, bo zaraz różni krzykacze zarzucą nam, że w Unii Europejskiej to przecież jest tylko sama wolność i nikt tam nikogo nie kontroluje, a tutaj jakieś dziwne rzeczy i zaraz dołożą, że o 5 rano i tak dalej z łóżka, już to pan wszystko wie.
O 5.30.
O 5.37, jak pociąg do Koluszek. Więc bardzo proszę, bo to jest niesłychanie ważne, że już państwo współpracujecie i że takie instytucje są znane światu, a to nie jest żaden nowy pomysł, tylko dobry pomysł taki sam jak gdzie indziej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście jest to ogólnoświatowa tendencja, żeby powoływać wyspecjalizowane formacje właśnie o takim charakterze policyjnym do zwalczania korupcji. Jest cały szereg przykładów na świecie, że takie formacje istnieją. Nawet w samych strukturach Unii Europejskiej jest policja antykorupcyjna. Skrót tej formacji to jest OLAF, która ma zajmować się, została powołana parę lat temu i ma zajmować się ściganiem korupcji wśród urzędników Unii Europejskiej. Mamy już kontakty ze służbami o tym charakterze, z taką elitarną formacją antykorupcyjną policji holenderskiej. Mamy kontakty z policją brytyjską i z formacjami właśnie powołanymi do zwalczania korupcji. Również we Francji jest taki urząd antykorupcyjny. Na Litwie, z Litwinami mamy bardzo, bardzo ciepłe kontakty. Takie urzędy też funkcjonują na Łotwie, w Rumunii. Wiemy, że naszą ustawą bardzo interesowali się w ostatnim okresie Węgrzy, również Ukraińcy, którzy aspirują do wejścia do Unii Europejskiej. Ale chcę podać przykłady z pozoru odległe, gdzie właśnie urzędy antykorupcyjne o takich kompetencjach odniosły ogromne sukcesy. Myślę tu o Hongkongu i Singapurze. Oczywiście geograficznie są to kraje nam dalekie i odległe, natomiast tam w latach 60. była ogromna plaga korupcji. Hongkong wtedy był kolonią brytyjską i tak naprawdę ten pierwszy urząd antykorupcyjny, który powstał właśnie w Hongkongu, to był pomysł policji brytyjskiej. I urząd antykorupcyjny w Hongkongu odniósł ogromny sukces. W tej chwili Hongkong jest na liście najmniej skorumpowanych krajów świata, podobnie jak Singapur. Tam też od lat 60. działa urząd antykorupcyjny i bardzo ostrymi metodami ukrócono plagę korupcji. To są kraje wzorcowe w tej chwili, jeśli chodzi o przejrzystość, o brak przestępczości korupcyjnej i są podawane jako światowe przykłady, jak można zapanować nad plagą korupcji przy właśnie zastosowaniu twardych metod, ale właśnie autonomicznych, wyspecjalizowanych formacji, które są szkolone właśnie tylko i wyłącznie do walki z korupcją. Także jest to ogólnoświatowa tendencja. Co więcej, chcę powiedzieć, że Organizacja Narodów Zjednoczonych kilka lat temu podjęła rezolucję zachęcającą państwa członkowskie do powoływania właśnie takich autonomicznych, wyspecjalizowanych formacji antykorupcyjnych i Parlament Polski w tym roku tę rezolucję ratyfikował. Także nawet jest to swego rodzaju takie zobowiązanie międzynarodowe, żeby właśnie takie urzędy antykorupcyjne powstawały i Polska realizuje również tę rezolucję ONZ-u.
Bardzo prosimy.
Dobry wieczór. Kłaniam się, Ryszard z Szczecina.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, miło mi bardzo, wreszcie się do Państwa dodzwoniłem. Szalenie się cieszę i gratulacje serdeczne z mojej strony dla Pana Ministra, dla całej rzeszy ludzi, że wreszcie doszło do stworzenia takiej organizacji, takiego organu, który ukróci te wszelkiego rodzaju poczynania, które mieliśmy wcześniej. Ja chciałbym tylko rzec, tutaj na terenie zachodniopomorskiego dzieją się też bardzo dziwne rzeczy, nie będę rozwijał tematu dokładniej. Jedynie chciałbym zapytać, Panie Ministrze, to jest pytanie sterowane właśnie do Pana Ministra Kamińskiego. Jaka jest sytuacja, żeby poprawić, a właściwie zlikwidować, może nie poprawić, zlikwidować całkowicie te zależności między policją a prokuraturą i te niecne ich poczynania zależności wojskowej, jeżeli między pojedynczymi grupami społecznymi są zależności, prawda, takie czy inne, które mieszczą się w pewnych normach, granicach normy, w pewnych ramach, to tu ich nie mamy. To są zależności typowo wojskowe. Jak akurat i piastuje bardzo etyczny zawód. Zostałem wskazany. Po 5 latach męczarni, gehenny, po 5 latach nawet przesłuchiwania, chodzi o badania psychologiczno-psychiatryczne, poddano mnie po paru latach, że tak powiem, postępowania badaniom lekarskim, naśmiewając się ze mnie, urągając, a piastuję, podkreślam, szalenie etyczny zawód. Jest to jeden z zawodów medycznych. Okazało się, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Dzieje się to w obliczu prawa, w majestacie prawa. Łamie się, ma się bezprawie, ma się prawo do bezprawia. Mówię w tym momencie o dwóch instytucjach. Konkretnie mówię o policji i mówię o prokuraturze. I moje pytanie do Pana Ministra, czy będą te zależności, czy będą te rzeczy zlikwidowane, usunięte, czy to na tej płaszczyźnie na przykład sąd powołuje lub prokuratura biegłego. Biegłemu płaci 280 zł i 12 groszy. Ten biegły dostanie wówczas następne zlecenie, jeśli będzie tak pisał i tak robił, tak stworzy taki opis jednostki chorobowej, jaki sobie życzy prokuratura, czy te rzeczy będą zlikwidowane, bo to jest szalenie ważne, po prostu całą rzeszę ludzi. Ostatnio słyszeliśmy o panu Romanie Kluska, między innymi. Przecież to jest nienormalne. Mi się szalenie podoba pewne zdanie, kiedyś panie redaktor je wyrobić, ale je przytoczę tutaj, że chcielibyśmy, i ja też jestem za tym szalenie, bardzo, ażeby ten wstyd, po prostu wstyd i normalność wróciła właśnie u nas w Polsce, w naszym społeczeństwie, do nas. I może nie konkretnie pośród tych normalnych ludzi, pośród tych szarych ludzi, tak jak ja, którzy pracujemy codziennie, ale pośród tych, którzy reprezentują właśnie takie eksponowane stanowiska, jak w sądach, w prokuraturach i na policji. I te zależności, te powiązania, niemalże właśnie wojskowe, na zasadzie umorzyć sprawę lub nie umorzyć. I te właśnie zależności bardzo bym chciał, jeśli to jest możliwe, żeby wzięte zostały również pod uwagę. Ja akurat cierpię, bo 5. rok zostałem skazany, niesłusznie. I jest to wyrok tak absurdalny, że wszystkie pisma, które były skierowane do jednostek i instancji wyższych, właśnie chodzi o prokuraturę, właśnie chodzi o policję, zostały po prostu cofnięte. Wszystkie pisma, które poszły do na przykład Ministerstwa Sprawiedliwości, zostały zwrócone i wróciły do prokuratury rejonowej, tu konkretnie w Szczecinie. I moje pytanie jest takie, dlaczego tak jest? Przecież gdzieś musi być stworzona instancja niezależna, absolutnie niezależna i złożona z 3-4 panów, mówię w tym momencie o prokuratorach, którzy będą absolutnie niezależni i mogą osądzić to obiektywni i nie będą odsyłać tych wszystkich, że tak powiem, dokumentów dotyczących danej sprawy z powrotem. Okazuje się, że ta właśnie prawo mamy, tak jak w Polsce, że wszelkiego rodzaju skargi idą do tych instancji wyższych i następnie wracają tam, skąd wyszły, czyli do paszczy lwa, do paszczy właśnie diabła. I w tym momencie to jest ponownie rozpatrywane, prawda, przez okres jakichś paru lat i kończy się to skazaniem. Kończy się to zazwyczaj tak, jak chce ta instancja, skąd to wyszło.
Tak, dziękujemy panu serdecznie. Dziękujemy bardzo.
Tak, ja chcę powiedzieć w ten sposób naszemu słuchaczowi, naszym słuchaczom, że obecny rząd podejmuje gigantyczną naprawę struktur państwa. Z jednej strony budujemy nowe instytucje, takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, z drugiej strony likwidujemy te szczególnie zdegenerowane struktury państwowe, jak chociażby wojskowe służby informacyjne, szczególnie niebezpieczne, które były, zamiast chronić obywateli, chronić struktury państwa, były rozsadnikiem przestępczości, ale też trwa ogromna praca reformy tak ważnych dla obywateli, dla państwa służb, jak prokuratura, jak policja. Mamy bardzo drastyczne przykłady z nieodległej przeszłości, chociażby przykład szefa śląskiej policji generała Kluka, który nagle okazuje się, że współpracował z grupami mafijnymi, z grupami przestępczymi. Pamiętacie państwo, niedawno policjanci sami aresztowali go, usiłował nawet się bronić, prawda, straszył policjantów, którzy mieli go zatrzymać bronią, siedzi w więzieniu, ale też ten człowiek jeszcze kilka lat temu był jedną z najważniejszych postaci w polskiej policji. Mamy sprawę Starachowic, gdzie minister spraw wewnętrznych nadzorujący policję okazał się kryminalistą i przestępcą. Mnóstwo tych ludzi trafiło w różnych okresach do prokuratury, do policji i trwa naprawdę gigantyczna praca z jednej strony, jeżeli chodzi o MSW i policję, ministra Dorna, ministra Stasiaka, komendanta Bieńkowskiego i już widać efekty tej pracy. Widać, że policja pracuje coraz lepiej, że te zmiany kadrowe są bardzo głębokie. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, niesłychana, wspaniała robota, mówiąc tak troszkę kolokwialnie, ministra Ziobry, prokuratora krajowego Kaczmarka. Naprawdę zaczyna bardzo, bardzo wiele dobrego się dziać. Wiem, że po wakacjach ma powstać nowy, specjalny, taki elitarny pion w prokuraturze krajowej, pion do zwalczania przestępczości zorganizowanej. To będzie takie oczko w głowie ministra Ziobry. Wiem, że wiąże z tym pionem, z powołaniem tego pionu, bardzo duże nadzieje i to ma być właśnie ta elita prokuratorska, która ma pomóc oczyścić nasz kraj. Także tutaj rząd naprawdę dokonuje gigantycznej przebudowy struktur państwowych. Budowa nowych, tak jak CBA, likwidacja tych szczególnie niebezpiecznych, jak wojskowe służby informacyjne i reforma tych służb, które zawsze w każdym normalnym państwie są kręgosłupem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo państwa, czyli policja i prokuratura.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Bawarii, moje imię Sławek. Ja mam na imię Sławek. od początku śledzę te zmiany w Polsce, które w przeciągu ostatnich miesięcy następują. Bardzo się cieszę z powstania tejże instytucji, bo może takie stare przysłowie jeszcze powiem, no stare polskie przysłowie, gdzie mówiono, że u nas tylko ryba nie bierze, bo korupcja zatacza w Polsce tak duże kręgi. Ja mam takie, ja może w tej formie, ja chciałbym podpowiedzieć coś. Ja wyjechałem z Polski około 6 lat temu, ponieważ już po prostu nie mogłem na to wszystko patrzeć. Bardziej, że jeszcze prezydentem był pan Kwaśniewski. Nie mogłem, a moje zetknięcie się z korupcją, oczywiście taką, którym no ja nie, jako prywatny człowiek nie mogłem niczego udowodnić. Owszem, zgłosiłem do Najwyższej Izby Kontroli, to był bodajże 88 rok, do Najwyższej Izby Kontroli w Opolu, ale gdzie wykluczyłem kontrolę, że tak powiem, przeprowadzoną przez pewną instytucję, tylko, że tak powiem, zabezpieczając się, żeby tylko przeprowadził NIK, tą kontrolę niestety nie przeprowadził, odpowiedział mi tak i tak. Po prostu, no sprawa nie została załatwiona. Chodzi mi o taką instytucję, która, że tak powiem, marnotrawi pieniądze przeznaczone na bardzo szczytny cel. Chodzi o PFROM. To jest fundusz wspierania osób niepełnosprawnych. Ja się zetknąłem w Polsce z przypadkami, gdzie dyrektor na przykład zakładu, który był refundowany przez instytucję opolską PFROM, mówił do człowieka chorego przy zwolnianiu go: panie, my tutaj potrzebujemy ludzi młodych i zdrowych. A kto te pieniądze otrzymał i tak dalej na te stworzenie miejsc pracy? Też stary komunista. No, są takie powiązania i po prostu ja tak, jako taki ślad, że proszę też, jeśli już państwo będą działali w tym kierunku, proszę zwrócić uwagę właśnie na marnotrawienie pieniędzy przeznaczonych na pomoc, na wspieranie osób niepełnosprawnych. Bo tutaj uciekają bardzo duże kwoty pieniędzy marnowane przez PFRON. Wiadomo, jak podejrzewam, pracownicy PFRON-u przydzielający te pieniądze nie sprawdzają, ponieważ najprawdopodobniej mają dość dobre udziały mają udziały w przekazywaniu tych pieniędzy, a później, no na tym bym skończył.
Oczywiście ten problem jest nam znany. Rzeczywiście pod szczytnymi hasłami pomocy osobom niepełnosprawnym, tworzenia dla nich miejsc pracy, dofinansowania pracodawców, którzy takie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych tworzą, dochodziło i być może dochodzi do bardzo, bardzo dużych nadużyć. Informowała o tym i Najwyższa Izba Kontroli w przeszłości, i środki masowego przekazu. Wiele spraw kończyło się takimi bardzo niesmacznymi aferami, ale te sprawy trzeba doprowadzić do końca. Ja nie wiem, jaka jeszcze zapadnie ostateczna decyzja co do przyszłości PFRON-u, ale wiem, że w rządzie dyskutuje się, czy w ogóle powinno się utrzymywać taką instytucję, czy w ten sposób powinno się pomagać osobom niepełnosprawnym w ich aktywizacji zawodowej, gdyż skala tych nadużyć i marnotrawienie środków z tym związane jest bardzo duża. Także ja nie wykluczam, że rząd może taką decyzję podjąć w ogóle o likwidacji PFRON-u i o rzeczywistym pomocy osobom niepełnosprawnym, rzeczywistym stworzeniu systemu efektywnej aktywizacji zawodowej tych osób. Problem niewątpliwie jest bardzo poważny i ten mechanizm przekazywania dużych środków publicznych właśnie dla osób niepełnosprawnych, jakim jest PFRON, wydaje się być mechanizmem nieefektywnym, a w przeszłości niewątpliwie dochodziło do rażących nadużyć i są na to rzeczywiście dowody w postaci raportów NIK-u, bo wiem, że NIK kilkakrotnie kontrolował PFRON i za każdym razem wyniki tych kontroli świadczyły o tym, że co najmniej marnotrawiono wielkie środki publiczne i zamiast kierować je tam, gdzie te środki są rzeczywiście potrzebne, czyli dla osób niepełnosprawnych, po drodze te środki były przejadane, marnotrawione, tworzono, tak jak pan też wspomina, nasz słuchacz, fikcyjne miejsca pracy, przejmowano dotacje państwowe. Jest to problem, który rząd musi rozwiązać, musi ucywilizować, bo najważniejsze jest to, że jeżeli jest decyzja o przeznaczeniu środków publicznych na pomoc dla niepełnosprawnych i musi być taka decyzja i być może nawet środki, które są przeznaczane w tej chwili, są środkami zbyt małymi w stosunku do potrzeb tego środowiska, to te środki muszą być rzeczywiście, muszą trafiać do tych osób niepełnosprawnych. Muszą rzeczywiście służyć ich realnej aktywizacji zawodowej, a nie być marnotrawione czy rozkradane przez cwaniaków, którzy przejmują te środki. Także wiem, że jest bardzo poważna dyskusja wśród członków rządu co do dalszej przyszłości PFRON-u i nie wykluczam, że zapadnie decyzja o rozwiązaniu tej instytucji.
Prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie ojca Piotra, witam pana ministra. Kłania się ten z Nowego Jorku. Boże.
Z Nowego Jorku, tak?
W nawiązaniu do wypowiedzi, do pańskiej wypowiedzi z pierwszej części programu tutaj, z tej części liczę na antenie, chciałem się zapytać odnośnie tych afer z przeszłości. Czy pański resort, czy pańskie biuro będzie władne do rozliczenia takich afer z przeszłości, jak na przykład afera alkoholowa w lat, z końca lat 80., czy afera dolarowa, prawda? Tutaj, jak pamiętam, kilka miesięcy pan Kurski zaczął coś wspominać i sprawa dalej ucichła. Jak pamiętamy, w latach, na przełomie lat 89., kiedy przy hiperinflacji gdzieś rzędu 700-800%, a Balcerowi zamroził dolara na półtora roku. Wyobrażamy sobie $1 miliardy wyprowadzono z Polski. To ucichło tutaj. Czy wreszcie takich afer związanych, prawda, których efektem były tak zwane samobójstwa, czy baraniny, czy sekuły. Na wstępie teraz bardzo się ucieszyłem, kiedy pan powiedział, że powstaną terenowe biura, prawda, jakieś regionalne biura tutaj antykorupcyjne, a jednocześnie się zmartwiłem, że tak późno, że nie uda się tego stworzyć przed wyborami samorządowymi, bo tutaj to, co ojciec zaczynał, w pierwszej części też powiedział, że tutaj, prawda, ta nagminna budowa hipermarketów. Ja znam sam przykład, chciałem podać taki przykład, prawda, że jest prezydent dużego miasta na północy już drugą kadencję. Jego ojciec był prezesem sądu rejonowego, teść prezesem sądu wojewódzkiego. Rada Miasta wywodząca się z Unii Wolności, później PO, jeszcze tam wspomagana przez byłych komunistów, prawda, z tego układu postkomunistycznego. Do tego kilku biznesmenów, deweloperów, nawet jednego raczył pan wymienić tutaj właśnie z trybuny sejmowej, jednego z tej trójki, którego pan wymienił. I proszę sobie wyobrazić, gdzie ci ludzie mają się udać. Ludzie próbują się jakoś organizować, bronić, nie da rady, prawda? Są ignorowani, zastraszani, że tam się zięcia, syna zwolni z pracy. Robią co chcą. Nawet, prawda, jakieś tam tereny objęte restrykcjami konserwatora zabytków idą pod biznes, pod deweloperkę. No jak można? Dokąd, gdzie ci ludzie mają się udać o pomoc? Proszę o ustosunkowanie się. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana serdecznie. Oczywiście, jeżeli chodzi o te sprawy z przeszłości, bardzo ważne jest, żeby te sprawy wyjaśnić do końca, żeby pokazać, jakie były kulisy. Niektóre z tych spraw niestety w kontekście kodeksu karnego uległy przedawnieniu, ale niezależnie od tego, że zostały one przedawnione, to Polacy mają prawo wiedzieć, kto stał za tymi aferami, właśnie takimi jak afera alkoholowa, jak afera dolarowa, prawda, rublowa, które miały miejsce na początku lat 90., gdzie powstawały gigantyczne fortuny. Rząd chce korzystać z różnych instrumentów, żeby dochodzić do prawdy, ujawniać tę prawdę. Oprócz działań służb specjalnych, takiej służby jak CBA, Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do tego, żeby powołać Komisję Prawdy i Sprawiedliwości w parlamencie, która będzie zajmowała się ujawnianiem, i to na oczach opinii publicznej, wszystkich tych afer, zwłaszcza z początku lat 90., które nie znalazły swojego finału w sądzie i powinno się to odbywać właśnie w świetle reflektorów, na oczach kamer telewizyjnych, na oczach całej Polski, żeby do tej prawdy dochodzić, żeby chociaż w sensie moralnym, jeśli prawo nie jest już w stanie skutecznie ukarać sprawców z racji przedawnienia, żeby ci, którzy dopuścili się tych rzeczy, ci urzędnicy państwowi, którzy w tamtym czasie stwarzali warunki do powstawania tych wielkich fortun, znaleźli się chociażby pod pręgierzem opinii publicznej, ale oczywiście nie jest to satysfakcja taka, jaką powinniśmy odnieść, gdyż ci ludzie powinni zasiąść na ławie oskarżonych. Natomiast to jest też tak, że ci, którzy wtedy tworzyli fortuny, tak naprawdę nie zaniechali swojej działalności przestępczej i głęboko wierzę, że z racji ich późniejszej aktywności będą również mogli oni ponieść konsekwencje, a dobrze pokazać jest źródła tych fortun, źródła majątków polskich oligarchów i dosyć tej bezkarności, dosyć tematów tabu i nazwisk, o których nie można mówić źle, bo są to zbyt potężni ludzie. Ich czasy się skończyły. Zmienia się rzeczywistość, zmienia się logika funkcjonowania w naszym kraju. Mają obowiązywać zasady poszanowania dla prawa, poszanowania dla zasad wolnego rynku, bo wolny rynek to nie oznacza swobody kradzieży i gromadzenia w sposób nielegalny swoich majątków. Nie cwaniactwo, ale pracowitość i pomysłowość ma być premiowana w naszym kraju. I głęboko wierzę, że między innymi Centralne Biuro Antykorupcyjne do tego się przyczyni. Pan poruszał też sprawy znacznie świeższe, takie jak chociażby sprawa Baraniny, czyli tak zwanego ośrodka wiedeńskiego, szczególnie niebezpiecznej grupy przestępczej, która wydaje się miała ogromne również wpływy polityczne w kraju. Te sprawy na pewno będą kontynuowane przez wszystkie polskie instytucje odpowiedzialne za zwalczanie przestępczości i to tej najgroźniejszej, najbardziej czarnej przestępczości. Na pewno Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie się włączało do właśnie takich działań, do tych spraw nie do końca jeszcze jasnych, ale co do których już teraz opinia publiczna może mówić, że mieliśmy do czynienia z niezwykle groźnymi, czy mamy w dalszym ciągu do czynienia z niezwykle groźnymi przestępcami, niezwykle brutalnymi i niezwykle wpływowymi. Śmierć Baraniny nie zamyka spraw, w które on był zamieszany, nie zamyka tematu osób, które z nim współpracowały. To jest bardzo, bardzo poważny temat. On teraz medialnie od czasu do czasu nazywany jest tematem tak zwanego ośrodka wiedeńskiego, ale to jest sprawa tak naprawdę polska i dotykająca najbardziej ciężkich i brutalnych przestępstw, jakie w Polsce dokonywano w ostatnich latach. Sprawa Sekuły oczywiście jest bardzo prawdopodobne, że jest ściśle powiązana też ze sprawą Baraniny. Były już w mediach informacje na temat osobistych kontaktów obu panów i Baraniny i Sekuły. Pan Sekuła to nie tylko bonza komunistyczny z okresu PRL-u, ale to przede wszystkim w połowie lat 90. prezes Głównego Urzędu CEU. Prezes Głównego Urzędu CEU, czyli człowiek, który miał ogromne możliwości wpływu na polskie życie gospodarcze, ogromne możliwości tworzenia różnych dziwnych przepisów, w wyniku których powstawały też fortuny. I dlaczego ten człowiek znalazł się właśnie na takiej funkcji publicznej? Człowiek, który był powiązany z mafią pruszkowską, o czym już wiadomo. Okoliczności jego śmierci są badane w dalszym ciągu przez prokuraturę i wersja o jego samobójstwie jest wersją na dzień dzisiejszy jeszcze nieobaloną, ale patrząc z boku na to, wersją sprzeczną z logiką. Także to są niezwykle poważne sprawy i bardzo będę chciał, żeby Centralne Biuro Antykorupcyjne w tego typu sprawach właśnie bardzo mocno funkcjonowało.
Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, słucham.
Ja słucham od początku, ale rozumiem, że myślę, że moja sprawa też by mogła jakoś... Z panem ministrem rozmawiamy.
Tylko proszę pani, trudno nam jest się bardzo szczegółowymi, osobistymi sprawami
rozumiem.
Zajmować. Bo...
Ale ja chciałam tylko zapytać, czemu zwykły szary człowiek nie może wygrać, powiedzmy, z taką instytucją jak ZUS? Jest to instytucja bardzo potężna. Ja mam taką sprawę, mój mąż zmarł w ubiegłym roku, ja przyszłam na jego emeryturę, rentę rodzinną. I przy okazji innej sprawy, gdzie dokumenty poszły do Szczecina, do innego ZUS-u, tam odkryto, że mąż miał źle naliczone lata. I to dużo lat, bo 7 prawie lat. I w tej chwili ZUS mnie, nawet jak przenosił mnie na rentę rodzinną, to nie żadna z urzędniczek się nie pofatygowała, żeby od nowa przejrzeć dokumenty, tylko mnie naliczono 85% z tego, co może trwał do tej pory. tym, że jeżeli, jak Szczecin przysłał, więc wtedy...
Ale proszę pani, może nie bardzo jest sens w tej chwili opowiadać całą historię tej sprawy. Zresztą to ona wykracza poza temat tej audycji. Mówimy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
No ja wiem, ale proszę ojca, no czy coś takiego stworzone będzie? Bo ja na przykład w tej chwili przegrałam sprawę w sądzie i do sądu apelacyjnego, żebym złożyła przez kancelarię, musiałoby mnie to kosztować 600 zł. I też nie jestem pewna,
no,
czy
proszę,
wygram.
Pani dalej opowiada tę sprawę, a
niezwykły szary człowiek,
no,
może
rozumiem,
się udać
dobrze,
w taką sprawę.
Dziękuję serdecznie. Gdzie się ma udać?
Trudne problemy. Oczywiście Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów naszych obywateli, będzie się zajmowało tylko pewnym określonym segmentem spraw związanych z naszym bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem państwa. Natomiast na pewno rzeczą niezwykle ważną jest to, aby był dostępny, żeby był powszechny dostęp do usług prawniczych na odpowiednim poziomie świadczonych, takich, na które mogliby sobie pozwolić zwykli ludzie, żeby mogli dochodzić swoich praw przed sądami w sposób skuteczny, i taki system ma być opracowany. Realnej pomocy prawnej dla ludzi niezamożnych, dla tych, na których nie stać na znakomitych adwokatów, tak żeby państwo również partycypowało w kosztach tych usług prawnych i one muszą stać na odpowiednio wysokim poziomie, żeby nasi obywatele nie czuli się bezradni.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Karol z Warszawy. Mam takie pytanie. Jestem młodym absolwentem Wydziału Prawa. Ja oczywiście jestem zainteresowany pracą w nowo utworzonym urzędzie. I stąd pytanie. Jakie dokumenty trzeba składać? Gdzie i czy jest jakiś termin, do którego te dokumenty mają być złożone? Dziękuję bardzo.
Proszę pana, na tym etapie potrzebny jest tylko list motywacyjny i pana życiorys, czyli CV, i prosimy o składanie tego typu dokumentów do kancelarii premiera z zaznaczeniem, że chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeszcze w tych dniach, jeszcze w ciągu najbliższych 2-3 tygodni biuro pełnomocnika do organizacji CBA będzie znajdowało się w kancelarii premiera, ale tak jak wspomniałem, formalnie już jutro przejmujemy budynek, który jest przeznaczony dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To jest budynek obok kancelarii premiera, Aleje Ujazdowskie 9. Natomiast korespondencja w najbliższych dniach, jeśli miała być kierowana, to jeszcze na kancelarię premiera do Alei Ujazdowskich z zaznaczeniem, że chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wszystkie CV, które do nas trafiają, są przeglądane. Osoby, które są predestynowane do tego, aby aspirować do pracy w CBA, są zapraszane na rozmowy, także dalsze dokumenty i dalsze informacje w późniejszym terminie są udzielane. Wstępem do wejścia w proces naboru i rekrutacji jest złożenie życiorysu, czyli tak zwanego CV, plus list motywacyjny, dlaczego ktoś chce pracować, dlaczego uważa, że jego osoba mogłaby być przydatna, dlaczego ta osoba mogłaby być funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I to, że jest pan absolwentem Wydziału Prawa i świeżym, bez doświadczeń zawodowych, nie jest przeszkodą, żeby aspirować do pracy w naszej instytucji.
A więcej informacji na temat służby, na temat wymogów, warunków może pan przeczytać w ustawie samej, w Dzienniku Ustaw. Jest ona opublikowana, Dziennik Ustaw z dnia 23 czerwca 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Tutaj odnośnie wymogów i warunków stawianych kandydatom do służby w CBA. Bardzo prosimy, halo. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Adam z Opola. Mogę się włączyć tę
Tak,
dyskusję?
Jest pan na antenie, proszę bardzo.
Halo?
Słuchamy pana.
Można?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem się zapytać, czy takie programy, jak są tutaj w Radio Maryja, czy nie mogą one być w programie pierwszym lub drugim? Czy was tam nie dopuszczają? Czy wy tam nie chcecie odpowiadać na takie pytania? Przecież jest nowy zarząd i oni właściwie nic nie robią. Jak jedynka i dwójka była rok temu, tak i teraz jest. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ja odpowiem w ten sposób. No, Radio Maryja jest radiem wyjątkowym i tego typu rozmowy ze słuchaczami są taką formułą dosyć niezwykłą jak na media i niezwykle jakby cenną. I I to po prostu jest decyzja ojca dyrektora, ojców, że właśnie taką formułę kontaktu ze słuchaczami wybrali. Oczywiście jeśli chodzi o pierwszy, drugi program, czyli o zmiany w mediach publicznych, mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że te efekty będą bardzo, bardzo odczuwalne, ale to wymaga trochę czasu. Myślę, że zawsze takim przełomem jest właśnie ten okres końca wakacji, początku nowego sezonu. Zawsze się mówi o tej jesiennej ramówce i zakładam, że na jesieni wszyscy zobaczymy, że jest to już inna telewizja publiczna, że jest to naprawdę telewizja publiczna, gdzie będzie można, tak jak chociażby w Radiu Maryja w tej chwili, mówić w sposób jasny, otwarty i bezpośredni z odbiorcami. No to jest kwestia nowego kierownictwa, żeby taką formułę było w stanie stworzyć, która byłaby satysfakcjonująca przede wszystkim dla odbiorców mediów. Mam nadzieję, że ta formuła, którą przyjęli ojcowie, jest formułą dla odbiorców Radia Maryja bardzo satysfakcjonującą. Na pewno jest satysfakcjonującą dla gości.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Serdecznie pozdrawiam niezłomnego pana Kamińskiego i ojca Piotra, którego ewentualnie przepraszam za, może się ostatnio niedokładnie wyraziłem. Chodziło mi po prostu o jakość polskiego, naszego chrześcijaństwa na co dzień, o naśladowanie Chrystusa, a nie
rozumiem,
o krytykowanie Kościoła.
Tak, proszę powiedzieć, kto telefonuje i skąd?
Mówi Krzysztof z Helsinek. Żeby nie pytać o konkretne sprawy, jak na przykład pana Rosatiego, czy kont szwajcarskich, pana Kwaśniewskiego, pana Rosatiego zresztą w kontekście Konstancina, czy pani Walc, której przepadły dokumenty, co wyszło na komisji, miałbym takie pytanie. To znaczy, mam takie wrażenie, że nie da oddzielić się jednak polityki od biznesu. Jest to niejako utopijne. I tak na przykład Rokicie Przezroczyste Państwo zawsze śmieszyło mnie obłudą typową do tego polityka, bo poza wszystkim w Polsce króluje przede wszystkim niespotkana tajemnica państwowa. No i w rezultacie obywatele, współwłaściciele zarazem, nie mogą się dowiedzieć, za ile co sprzedano, jaki bank, jaki zakład. I myślę, że można w ciemno założyć, że za pół darmo, często w warunkach korupcji. A tajemnica państwowa jakby tuszuje tą sprawę na dobre. Członkostwo w Unii dodatkowo jakby tę sprawę komplikuje i zaciemnia, bo nakłada się tu splot dodatkowych układów, nacisków i sprzecznych systemów prawnych. No i w efekcie każdy polityk wspominający choćby słowem o hipermarketach, ktoś tu pytał też o nie, nie uzyskał odpowiedzi, budowanych w centrach miast, albo traci posadę, albo wycofuje się niczym pani Lubińska z argumentacją typu, no bo moim dzieciom to się podoba i lubią tam chodzić. No pytam się, czy ciekawe, czy pan umieści ten temat w swojej agendzie. No i chyba nie trzeba Perry Masona, żeby stwierdzić, że 90% takich inwestycji dokonało się dzięki przekupieniu zarówno prezydentów, wójtów, czy też odpowiednich rad miejskich czy wiejskich. No, jak wiemy, niemieckie państwo prawa też przewidziało na takie cele specjalne fundusze łapówkowe. Mają też swoje fundacje na terenie Polski, no i media, jak zwykle, i także własne. No i teraz kwestia, czy CBA jest w stanie się zająć takimi, powiedzmy, koruptantami z zagranicy, z Niemiec czy Francji. No i na drugim biegunie mamy biednego polskiego przedsiębiorcę, który, podobnie jak człowiek, który chciałby się może oddać karierze politycznej, praktycznie nie ma siły ani możliwości, aby wejść w układ w swoim własnym kraju. No w rezultacie za zasługi tacy panowie jak Geremek, Buzek po prostu muszą wygrać każde wybory, w których startują, a zwykły Polak musi coś cwaniaczyć, żeby się dostać na listę. Przedsiębiorca polski musi dreptać do Sejmu, a nawet jakby był z nomenklatury, z pewnością stawiać jakieś kolacje posłom, aby ktokolwiek zechciał go potraktować poważnie. Takiego zresztą najbardziej widać i zresztą niby gdzie ma chodzić, żeby ktoś miałby go potraktować poważnie. Obawiam się, że właśnie CBA będzie wyłapywać właśnie takich naszych rodaków. No i powiem herezję, jako człowiek, co studiował prawo, weźmy taką sytuację. No mamy przetarg, trzech panów z podobnymi planami. Każdy, co oczywiste, chce dać łapówkę to w skali kraju jest zupełnie bez znaczenia, w pewnym uproszczeniu oczywiście. Lepszy czy gorszy most powstanie. Dla mnie problem zaczyna się wtedy, kiedy Polak nie ma we własnym kraju żadnych szans w konfrontacji z obcokrajowcem, któremu wystarczy telefon, protest ambasady. Przy okazji ciekawe, co będzie, jeżeli pana działalność spotka się z, powiedzmy, z bojkotem danej ambasady. No i poniekąd w ten sposób zmusza się do korupcji we własnym kraju. No, a jak się ma korupcja do tak zapomnianych pojęć jak zdrada kraju czy działanie na jego szkodę, pozostawiam panu do rozważenia. A czy nie mam żadnych nadziei, obserwując serwilizm kolejnych prawicowych rządów, ale sądząc po dzisiejszym sprzed godziny wywiadzie pana Jarosława Kaczyńskiego, no, można mieć pewną nadzieję, że będzie tym razem inaczej. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Zacznę od sprawy hipermarketów. Oczywiście, że jest to bardzo realny problem. Jest to przede wszystkim problem społeczny, gospodarczy. Rzeczywiście w sposób dziwny w centrach naszych wielkich miast powstawały ogromne hipermarkety. No wiemy, jakie były konsekwencje społeczne i gospodarcze, że powodowało to upadek drobnych przedsiębiorców, drobnych kupców. Wiemy, jakie są standardy na świecie, że tego typu instytucje jak hipermarkety nie powstają w centrach miast, ale na obrzeżach, i to dalekich obrzeżach, że w wielu krajach cywilizowanych wprowadzane są ograniczenia czasowe działania hipermarketów. W Polsce była całkowicie wolna amerykanka i jestem głęboko o tym przekonany, że w wielu wypadkach mieliśmy do czynienia z korupcją. Jest jeden znany przypadek prezydenta Łodzi, pana Czekalskiego, który został oskarżony o korupcję, o wzięcie łapówki właśnie za zgodę na budowę hipermarketu w centrum Łodzi. Sprawa ta chyba jeszcze nie znalazła swojego finału w postaci wyroku sądowego, ale bardzo, bardzo bym chciał, żeby tego typu praktyki, które kosztowały rzeczywiście Polaków, ja nie mówię, nie chcę zniechęcać Polaków do chodzenia do hipermarketów, sam czasem korzystam, bo jest to wygodna forma robienia zakupów, ale zasady powinny obowiązywać takie jak w cywilizowanych krajach. Nie można abstrahować od kosztów społecznych funkcjonowania tych hipermarketów i one powinny być poddane pewnym rygorom i obostrzeniom. Ich funkcjonowanie nie może być tak, że tego typu właśnie przedsiębiorstwa funkcjonują w centrach miast i jeśli dochodziło do patologii, a zakładam, że dochodziło do tych patologii, chociażby ten przykład łódzki pokazuje, jak korumpowano wysokich urzędników samorządowych, to rolą CBA będzie dotarcie do tego i bardzo bym chciał, aby tego typu działania zakończyły się sukcesem, między innymi po to, żeby pokazać takim rozgoryczonym i słusznie rozgoryczonym obywatelom, jak nasz słuchacz przed chwilą, pokazać, że nie ma żadnej taryfy ulgowej, niezależnie od tego, czy ktoś jest obywatelem polskim, czy innego kraju, a wręcz przeciwnie, nie pozwolimy Polski traktować jak republiki bananowej, to się musi zmienić, dosyć tego serwilizmu, o którym pan mówił, bo jest różnica między stworzeniem dobrych warunków do inwestycji zagranicznych w Polsce dla uczciwych przedsiębiorców, którzy przyczyniają się, sami zyskując oczywiście, ale również do tworzenia miejsc pracy w naszym kraju. I wszystkie badania opinii właśnie takich przedsiębiorców, o których wspomniałem przed chwilą, wskazują na to, że oni unikają inwestowania w takim kraju jak Polska właśnie z uwagi na stopień korupcji, właśnie dlatego, że nie chcą się wikłać w tego typu sytuacje, że wolą robić interesy w państwach mniej skorumpowanych, czy nie narażać się na korupcję. I ta sytuacja musi się skończyć. Oczywiście, że tak. I nie będzie takiej taryfy ulgowej. Przypomnę, że ostatnio mieliśmy straszną sytuację, tragedię w Katowicach, gdzie halami, gdzie doszło do tragedii, kierowały osoby, które były obywatelami innych państw, i te osoby zostały zatrzymane, aresztowane i poniosą konsekwencje z tytułu zaniedbań przestępczych, zaniedbań, które doprowadziły do tragedii. I to są działania podejmowane przez nasz rząd i rząd będzie działał w ten sposób, jeśli będzie miał do czynienia z przestępcami obcej narodowości, z całą pewnością nie będzie to miało żadnego znaczenia pozytywnego dla tych osób. Absolutnie to są sytuacje niedopuszczalne i przestępca jest przestępcą niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, a w naszym wypadku, w wypadku naszych rodaków, nie będzie miało żadnego znaczenia, czy jest sympatykiem, członkiem, czy ma dojście do takiej czy innej partii politycznej. Nie będzie żadnego pobłażania dla ludzi, dla przestępców, którzy związali się w sposób cyniczny z obozem rządzącym, i nie może być też żadnego pobłażania dla osób, które funkcjonują w obrębie dzisiejszej opozycji i którzy będą w wypadku zatrzymań takich osób oczywiście zasłaniali się z tym, że są to represje wokół opozycji, że są ofiarami spisku politycznego cynicznej ekipy rządzącej. Nie będzie świętych krów ani w opozycji, ani w sferze rządowej koalicji, bo my będziemy walczyć z przestępcami, a nie z politykami czy z funkcjonariuszami publicznymi, niezależnie od tego, do jakiej partii politycznej się przypisują, czy też w łaski jakiego środowiska politycznego ci przestępcy się wkradli. Przestępcy mogą być wszędzie, niezależnie od barwy politycznej czy od narodowości. Jest tak kolejny. Będziemy ich traktowali, jednakowo.
Jest kolejny rozmówca, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Aleksander z Krakowa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Chciałem zapytać pana ministra, czy pan minister sprawdzi taki fakt, bo czy to jest w ogóle korupcją, bo wydaje mi się, że dziennik niemiecki, który mówił u nas, bo na przykład w telewizji, w Trójce, telewizji regionalnej i w sygnałach Dnia Polskiego Radia do rano był zawsze przegląd prasy i w tym przeglądzie prasy był nasz dziennik uwzględniany. Były nagłówki z naszego dziennika czytane, a teraz to w ogóle naszego dziennika nie ma. Co się stało? Czy to będzie sprawdzone? Czy na przykład nie przekupił Dziennik lub Wyborcza tego? A jeszcze jedno chciałem pana ministra zapytać, czy pan minister się zajmie krakowskim hotelem Forum, bo podobno Kuna i Żagiel wykupili ten hotel i tylko na nim reklama piwa wisi i obecnie czynne. Podobno Kuna i Żagiel wykupił, tak krakowscy taksówkarzy tak mówią. Takie pogłoski tutaj chodzą w Krakowie, więc czy pan minister to sprawdzi? Ale bardzo bym prosił też o nasz dziennik, żeby sprawdzić. Dlaczego nie jest po prostu promowany jako w tej audycji Przegląd Prasy? Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. A jeśli chodzi o pierwszą kwestię, jaką pan poruszył, niewątpliwie jest tak, że media publiczne, jeśli przyjęły formułę właśnie przeglądu prasy, powinny relacjonować wszystkie najważniejsze pisma, jakie ukazują się w naszym kraju, i powinny to robić bezstronnie. Na pewno nasz dziennik jest jednym z tych pism z głównego nurtu, które powinny w takim przeglądzie się znaleźć. Taka jest moja opinia jako czytelnika prasy codziennej. Nie sądzę, żeby tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne miało wkraczać, chyba żebyśmy oczywiście mieli informację, że osoba prowadząca tę audycję przyjmuje korzyść majątkową, bo na pewno jest to reklama tych pism, które są prezentowane. Ale jeśli mamy do czynienia z medium publicznym, czy to z publicznym radiem, czy z publiczną telewizją, to nie może być tutaj dowolności. Powinny być relacjonowane najważniejsze artykuły z tego głównego nurtu pism ukazujących się w naszym kraju.
Także swoją drogą jest takie rzeczywiście wrażenie, że czasami dobór i tych komentatorów czasem pewnych wydarzeń politycznych przedstawianych jako niezależni publicyści, jeden związany z Trybuną, drugi z Rzeczpospolitą, trzeci z Wprost, no, którzy są sobie dość bliscy, gdy chodzi o sposób widzenia rzeczy, no, jest też daleki od obiektywizmu.
To prawda, ale powiedzmy, że czym innym jest program autorski, prawda? I prowadzący ten program może mieć swoje sympatie i antypatie, chociaż w telewizji publicznej nie powinien ich prezentować. W telewizji prywatnej czy w mediach prywatnych to jest inna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o taką formułę przeglądu prasy, no to oczywiste jest, że jest to forma reklamy tych pism. Więc tutaj ten dobór prasy powinien być niezwykle staranny, niezwykle bezstronny. Jeśli dochodzi do nadużyć i osoba, która tego przeglądu prasy dokonuje, wyklucza jakieś pisma z tego tak zwanego głównego nurtu, no to na pewno powinno się to spotkać z reakcją przełożonych tej osoby, bo mówimy o mediach publicznych, i albo mamy tutaj do czynienia z prezentowaniem w takiej pośredniej formie swoich bardzo tendencyjnych poglądów, które nie powinny być w takiej formie prezentowane na antenie mediów publicznych, albo być może właśnie sytuacjami zupełnie patologicznymi, że jakieś pisma w sposób nieformalny wpływają, że w ten sposób są promowane. No tak nie powinno być na pewno. Oczywiście druga sprawa, nazwisko Kuna Żagiel są dla naszych słuchaczy nazwiskami dobrze znanymi i pamiętamy te osoby z komisji śledczych w ostatnim czasie. Wszystko, co się wiąże z tym aktywnością tych osób, no z całą pewnością budzi różnego typu kontrowersje i myślę, że powinno być no, bardzo starannie sprawdzane, między innymi przez taką służbę jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Także no, dla mnie to jest nowa informacja i dziękuję. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale jeśli mówimy o ośrodku wiedeńskim, tak nazywają go publicyści, to niewątpliwie no, panowie Kuna i Żagier w tymże ośrodku, czy w tymże mieście funkcjonują od lat znakomicie. Mają dziwne powiązania i dziwne znajomości. Funkcjonują też w naszym kraju. I myślę, że warto się tego typu biznesmenom, przedsiębiorcom, bo taki jest na dzień dzisiejszy ich status, no, przyglądać uważnie.
Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Magda z Warszawy. Panie ministrze, to co powiem, widząc jak za wszelką cenę szuka się obecnie haków na osoby chcące coś dobrego w naszym kraju zrobić. Dzisiaj, gdy zadzwoniłam pod numer w Warszawie, gdzie udziela się konsultacji dla wspólnot mieszkaniowych, no to konsultacji nie uzyskałam. Natomiast była tam telefoniczna sekretarka, że tu biuro poselskie posła Mariusza Kamińskiego. I nie mogę zaprzeczyć, że tam mogą osoby bardzo szlachetne i kompetentne udzielać tych informacji. Natomiast w jednym przypadku od osoby, do której mam zaufanie, to moim zdaniem zostały naruszone pewne normy, mianowicie, że ta osoba o takim mniej znanym nazwisku zaproponowała swoje usługi w zakresie zarządzania tą zgłoszoną poradę tylko, prawda, nieruchomością. Także to już, prawda, zostawiam panu ministrowi do oceny, bo chyba w tej sytuacji to absolutnie odżegnać się od wszelkich tego typu właśnie z sprawami nieruchomości, gdzie zawsze mogą takie pewne właśnie sprawy, jakiś tam pokus zachodzić. Natomiast drugą mam sprawę. Czy to zresztą minister Ziobro powiedział w Radiu Maryja, że ogromnie dużo krzywdy sprawiły ludziom sądy. I właśnie, czy tutaj najlepszy nawet jakiś adwokat pomoże, jeżeli się no, ewidentnie jest, może to właśnie, oczywiście, że jest nadzieja, że te sprawy się skończą, że po prostu zaczną się te grupy interesu obawiać. Jeżeli no, są naruszane no, podstawowe zasady procedury sądowej, że tylko jedna strona udzielany głos. Nie jest zawiadamiana jest druga strona o powiedzmy sprawie sądowej, tylko dopiero. Także nie chcę, prawda, szczegółów powiadać, natomiast po prostu ewidentnie widzę, że po prostu właśnie tutaj chodzi tej drugiej stronie o zagarnięcie po prostu atrakcyjnej nieruchomości w centrum Warszawy. I próbuje za wszelką cenę, pomimo no, braku wszelkich ku temu uprawnień, nawet usiłuje się właśnie posłużyć tego sądem. Przyzwoity sędzia, który już dawno by oddalił sprawę, to jakoś jest w dziwny sposób nagle odsunięty, gdy już nawet sprawa była, rozprawa była ogłoszona, a sędzia nagle, prawda, zmienia właśnie taki przyzwoity, zmienia wydział. Czy w takich przypadkach, czy taki obywatel, no bo no choćby miał najlepszego prawnika, ten prawnik też jest w jakimś sensie bezradny wobec tych rzeczy, a potem też za bardzo się tak nie chce komuś narazić, jakoś chce inne sprawy wygrywać. Także czy rzeczywiście w takich sytuacjach jakiegoś ewidentnego naruszania procedury, jaskrawego procedury sądowej, jeżeli nadal się oczywiście, bo tu już można mieć nadzieję, że w tej sytuacji, gdy Prawo i Sprawiedliwość zapanuje, że już się te grupy będą po prostu bały, ale czy jakaś możliwość po prostu zgłoszenia do tego, do pana urzędu będzie możliwa, czy sądy, bo też ktoś mądry powiedział, że już nie pamiętam, że nie można mówić tego, no, że sądy nie podlegają, że to są na jakieś święte krowy, że no, obywatel i każdy, no, nawet prawda, prezydent Kaczyński no, został prawda, no, fatalnie potraktowany przez sąd, też nie została druga strona, tam jego argumenty nie zostały wysłuchane. Czy rzeczy i tu zachodzą ewidentne te przypadki, że coś są pewne osoby jakoś właśnie, zwłaszcza tymi sprawami jakimiś właściwie, no w tym przypadku, który dokładnie znam, no to właśnie atrakcyjne nieruchomości zainteresowane, bo wszystko, wiele na to wskazuje, czy zupełnie to pana biuro w takich wypadkach nie ma się do możliwości do zwrócenia do pana biura, żeby po prostu jakieś kompetentne osoby, nawet choćby akta sprawy przejrzały.
Dziękujemy.
Także
pani,
to tak zwracam. No i po prostu serdecznie życzę szczęść Boże w tej pracy, no żeby udało się od nieszczęść wielu obywateli uchronić, żeby prawda, pomagać, żeby tej Polsce zmieniać się na lepszą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za ten głos. Oczywiście problem sądownictwa w naszym kraju jest problemem bardzo trudnym. Sądy bardzo podkreślają to, że są trzecią władzą i słusznie, taki jest podział konstytucyjny, ale często dochodzi do sytuacji, z którymi trudno się pogodzić, nie tylko zwykłym obywatelom, ale również innym funkcjonariuszom państwowym. Ja podam bardzo jaskrawy przykład z ostatniego czasu. Otóż Najwyższa Izba Kontroli chciała skontrolować oświadczenia majątkowe sędziów. Sędziowie składają co roku swoje oświadczenia majątkowe. Tak naprawdę nikt do tych oświadczeń nie ma dostępu, one nie są publikowane w internecie. I proszę sobie wyobrazić, że prezesi sądów odmówili inspektorom NIK-u wglądu w te oświadczenia majątkowe. No to nie jest kwestia, właśnie pod hasłem takim, że jest to ingerencja w niezależność sędziowską, w niezależność władzy sądowej. I moim zdaniem no jest to bardzo daleko posunięta interpretacja niezależności sędziowskiej. Nie ma powodu, żeby sądzić, iż jeśli funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego będą mieli informacje o korupcji wśród sędziów, że takich spraw nie będziemy podejmowali.
Będą mieli prawo
takie sprawy prowadzić i korupcja wśród sędziów jest no, czymś tak głęboko porażającym i przerażającym, że można sobie za pieniądze kupić wyrok, aczkolwiek nie jesteśmy ludźmi naiwnymi i wiemy, że w naszym kraju do wielu takich sytuacji mogło dochodzić. Jest to tak bardzo groźne dla funkcjonowania normalnego państwa, że takimi sprawami będziemy chcieli się zajmować. Jeśli będziemy mieli informacje o skorumpowanym sędzim, wiemy, że jest to środowisko, które bardzo chroni swojej czasami źle pojętej niezależności, bo sędziowie muszą być niezależni, powinni być niezależni w wydawaniu wyroków, ale powinni też być niezależni od pieniędzy, od skorumpowanych sędziów i powinni sami dążyć do tego, żeby tego typu przypadki były bardzo surowo karane. Bardzo niewiele jest przykładów z przeszłości, że doszło do zatrzymania i postawienia zarzutów skorumpowanemu sędziemu. Miejmy nadzieję, że świadczy to tylko o wysokich standardach, jakie powinny obowiązywać w tym środowisku. Powinny być to najwyższe standardy. Jeśli będziemy mieli informacje o korupcji w tym środowisku, z całą pewnością i z wielką determinacją będziemy dążyli do ukarania sprawców.
A to drugie pytanie dotyczące
biura poselskiego?
Tak.
Tak. Ja w związku z powierzeniem mi funkcji pełnomocnika rządu do organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego złożyłem 5 lipca mandat poselski. Biuro formalnie jeszcze jest w stanie likwidacji i formalnie będzie funkcjonowało do końca miesiąca. Także nie jestem już parlamentarzystą i biuro do końca miesiąca likwiduje się i nie będzie już dalej funkcjonowało.
Pan minister wspomniał o tych nadużyciach w wymiarze sprawiedliwości, ale ostatnio taka głośna sprawa była także w dziedzinie sportu, prawda? Słyszeliśmy o tych sprawach we Włoszech, ale podobna sytuacja w Polsce. Wiemy, że za tym ustawianiem wyników bardzo często idą bardzo duże pieniądze.
Tak, bardzo duże pieniądze. Problem jest bardzo gorący, nie tylko we Włoszech, ale w naszym kraju. Jest już szereg aresztowań w środowisku działaczy sportowych, w środowisku sędziów sportowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne zgodnie z ustawą będzie mogło się zajmować i będzie chciało zajmować się również korupcją w sporcie, bo są to ogromne pieniądze, ogromne zainteresowanie społeczne, ogromne emocje społeczne, zupełnie naturalne wśród kibiców, których mamy wielu, bardzo wielu w naszym kraju. Są to sprawy, których nie wolno lekceważyć, a wręcz przeciwnie, sytuacja, tak jak wspomniał o tym wczoraj premier, no, wydaje się, że jest w takiej, mam taką sytuację, że należy naprawdę zastosować bardzo twarde działania, które wreszcie oczyszczą polski sport z korupcji, z lewych interesów, z prania brudnych pieniędzy. I rząd nie może ulec szantażowi, ani opinia publiczna nie może ulec szantażowi działaczy sportowych, że jeżeli rząd podejmie twarde działania wobec tej grupy, to wówczas spotka się to z retorsjami organizacji sportowych międzynarodowych, że Polska zostanie wykluczona czy zawieszona właśnie w tych federacjach sportowych międzynarodowych. Nie możemy ulec tej presji. Te sprawy należy wreszcie przeciąć, wyczyścić do końca. Będziemy chcieli brać w tym procesie udział. I mamy do tego prawo.
Prosimy bardzo. Halo?
Tak.
Proszę bardzo. Jest pan na antenie.
Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, panie ministrze.
Dobry wieczór. Proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ryszard Szczecin. Kłaniam się. Ja się już raz dodzwoniłem, ale mam takie pytanie do pana ministra. Kiedy wreszcie będą podjęte kroki zmierzające ku odebraniu immunitetu właśnie sędziom i prokuratorom? Bo ja chciałem nadmienić przykładowo, szczecińska prokuratura i policja jest tak skorumpowana, są to pewne powiązania istniejące jeszcze z lat wcześniejszych, jeszcze z okresu UB, SB. I takie pytanie moje właśnie, kiedy ten immunitet dotyczący oczywiście nie wszystkich sędziów, w sensie odebrania, mówię, w tym zakresie, ten immunitet będzie im zabrany. Czy są jakieś możliwości, czy pan minister przewiduje jakieś możliwości, żeby te kroki były uczynione, a żeby im właśnie odebrać, ponieważ sieją mnóstwo zła. Czy taka możliwość będzie istniała i w jakim zakresie będzie to wykonywane? Ponieważ no, musimy skończyć z tą korupcją. I czy to jest możliwe w najbliższym czasie? Czy jakieś kroki będą podjęte? Czy można się zwrócić na przykład do pana ministra, do Centralnego Biura, to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, czy można się zwrócić do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z tym pytaniem, albo z tą propozycją, z tą prośbą, żeby coś było uczynione właśnie tutaj w Szczecinie? Czy to jest możliwe, panie ministrze?
Dziękuję bardzo.
Problem jest bardzo poważny, bo sędziowie powinni być chronieni. Uczciwi sędziowie, którzy dobrze wykonują swoją pracę, powinni być szczególnie chronieni. Natomiast ważne jest to, żeby nie dochodziło do nadużyć w sytuacji, kiedy są naprawdę poważne zarzuty wobec sposobu, w jaki dany sędzia wykonuje swoje obowiązki, te zarzuty o charakterze przestępczym. Wówczas no, musi być tak, że ten sędzia z automatu niemalże powinien mieć uchylany immunitet. Natomiast oczywiście tutaj możliwości ingerencji władzy wykonawczej, władz rządowych są bardzo ograniczone z uwagi na uwarunkowania konstytucyjne, na ten konstytucyjny podział władz i na to, że zgodnie z konstytucją obowiązującą w Polsce sędziowie są chronieni immunitetem. Natomiast no, pewne kroki myślę, że należałoby podjąć, zwłaszcza w sytuacjach, no, gdzie mamy do czynienia z chowaniem się za immunitet. To oczywiście również dotyczy parlamentarzystów. Ten problem jest od dawna poruszany. Na pewno sytuacja jest dużo prostsza, jeśli chodzi o prokuratorów. Mimo pewnych głosów, pewnych tendencji, żeby właśnie z prokuratorów uczynić niemalże taką grupę zawodową jak sędziowie, taką korporację nową. No, nasz rząd skutecznie przeciwstawia się takim tendencjom. Nie pozwolimy do tego, żeby prokuratorzy stali się grupą samą dla siebie. Oni realizują bardzo ważne zadania państwowe i nie możemy pozwolić, żeby stało się to jakoś, żeby to środowisko stało się jakąś kolejną zamkniętą korporacją rządzącą się własnymi prawami. Natomiast w wypadku sędziów jest tutaj mocne konstytucyjne usytuowanie, po części zrozumiałe dla mnie. Rzeczywiście ci sędziowie, a myślę, że jest takich większość, którzy wykonują w sposób bardzo uczciwy i rzetelny swoją trudną pracę, no powinni być też szczególnie chronieni przez społeczeństwo. Natomiast w wypadku, kiedy dochodzi do nadużyć, no muszą być takie mechanizmy, które efektywnie pozwolą ukarać tych sędziów, wyeliminować ich z zawodu. Natomiast tak naprawdę jest to gestia szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. W odniesieniu do prokuratorów to główną rolę ma minister Ziobro i wierzę w jego determinację, jeżeli chodzi o sądy, pewną możliwość wpływu na funkcjonowanie sądów, niestety bardziej od strony administracyjnej, również ma minister sprawiedliwości. I wierzę, że minister Ziobro będzie podejmował wszystkie możliwe działania w tym kierunku, aby wyeliminować, stworzyć takie mechanizmy, które formacjom policyjnym, jaką będzie CBA, umożliwić skuteczne ściganie skorumpowanych sędziów.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, mówi Stanisław Szelunia.
Witamy Pana.
Szczęść Boże.
Kilka lat temu miała być powołana prokuratoria generalna, która miała kontrolować wszystkie prywatyzacje przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zablokował ją pan Kwaśniewski, co uda prezydent w moim odczuciu. Druga sprawa. Odnośnie biopaliw. Nie dopuszczono do powstania ustawy. Zablokował ją również pan Kwaśniewski. Czy to sprawa lobby paliwowego, do której należał mafii oczywiście, do której należał pan Kwaśniewski w moim odczuciu. Temu się przyglądał, będzie CBA. I trzecia sprawa. Kontrole NIK-u w przeszłości wykazywały wiele przestępstw w kontrolowanych firmach. Zawiadamiali do prokuratury, a prokuratura nie podejmowała działań. Czy to będzie przedmiotem analizy CBA? Bo te decyzje, które były podjęte przez pana Kwaśniewskiego, nie były w interesie Polski, raczej szkodziły Polsce. Czy to będzie analizowane przez CBA? Dziękuję uprzejmie. Z Panem Bogiem.
Spokojnie.
Jeżeli chodzi o prokuratorię generalną, to prokuratoria generalna istnieje od kilku miesięcy. Ustawa została przyjęta w późniejszym okresie. Na czele prokuratorii generalnej stoi pan Marcin Dziurda. To był szef Departamentu Prawnego Lecha Kaczyńskiego w okresie, kiedy Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy. Także moim zdaniem no, oni się organizują. Mam nadzieję, że niedługo odczujemy dobre działania ze strony tej grupy, z tego co wiem, dobrych, młodych prawników, którzy no, będą chronili interesy Skarbu Państwa. Także to jest taka informacja doprecyzująca. Rzeczywiście była pierwsza próba storpedowana przez prezydenta Kwaśniewskiego powołania prokuratorii generalnej, natomiast od kilku miesięcy prokuratoria rozpoczęła działalność. Oczywiście muszą się też dobrze zorganizować, tak jak CBA. To wymaga pewnej pracy. Natomiast jestem przekonany, że na czele tej instytucji stoi osoba wiarygodna i bardzo kompetentna. Jeśli chodzi o biopaliwa, to rząd deklaruje powrót do tego tematu. Wiemy, że ma to duże znaczenie dla polskiego rolnictwa, dla rolników i z całą pewnością będą podejmowane działania tak, żeby sprawa biopaliw stała się sprawą wspierającą w sposób istotny polskich rolników. Jeżeli chodzi o zawiadomienia NIK-u do prokuratury, no to prawda, moim zdaniem NIK jest instytucją wiarygodną i wiele ciekawych kontroli kończyło się wnioskami do prokuratury. Warto by rzeczywiście temu się przyjrzeć. Ja jestem po pierwszych rozmowach z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli na temat współpracy między NIK-iem a CBA i myślę, że to jest ciekawy temat. Zasugerował pan nasz słuchacz do rozmowy z kierownictwem NIK-u, czy oni prowadzą na bieżąco taką analizę spraw, które zgłaszali do prokuratury, które nie zostały podjęte. To na pewno będzie ciekawe pytanie do kierownictwa NIK-u, a jeśli potwierdzą się pana przypuszczenia, że tych spraw jest dużo, to myślę, że warto będzie te sprawy przeanalizować.
Bardzo prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Mówi Jadwiga z Bielska-Białej. Witam serdecznie ojca i gościa w radiu. I ja bardzo bym prosiła o odpowiedź na taki problem. Chodzi o celników, którzy przeszli alokację na wschód. Otóż jeden z takich celników tam pracuje i tam występuje, na pewno jak na każdym przejściach celnych, występuje na pewno problem łapówkarstwa, czy jak to tam nazwać nieładnie. Ale chodzi o to, że ludzie, którzy doszli tam z południowej granicy, czy ze wschodniej, z zachodniej na wschód, oni są traktowani jako wyrobnicy i robole. Pracują po 12 godzin, bo tyle trwa zmiana. Nie ma czasu nawet usiąść czy zjeść śniadanie. To jest wielki problem, bo tam chodzą całe pielgrzymki tych mrówek, które noszą te papierosy. Nie ma rotacji, a na przykład na tirach, gdzie najwięcej są narażeni na ci celnicy na powiedzmy przekupstwo, pracują głównie miejscowi, również w biurach. A ludzie, którzy tam przyszli właśnie z tej alokacji, są traktowani jako robole, umęczeni pracą, zniechęceni.
Tak, proszę pani, ale może trzymajmy się jednak tematu, dobrze?
Ja wiem, ale tu chodzi właśnie o tą korupcję. Bo oni są narażeni na mobbing, że oni biorą łapówki. Nic takiego nie ma miejsca, pomimo to, że ciężko pracują i mało tam zarabiają. Oni tam muszą wynajmować mieszkania, dużo ich kosztuje, powiedzmy, utrzymanie tam. Jak ten problem będzie rozwiązany, nie mówiąc o tym, że to jest tak jakoś dziwnie tolerowane, to noszenie tych papierosów, no to jest dla tych ludzi tam miejscowych tak jakby no, źródło utrzymania, no. Powiedzmy, no ale to idzie na tiry i tymi tirami przez całą Polskę na zachód.
Ja odpowiem w ten sposób. Problem alokacji celników, on się oczywiście wiąże z tym, że Polska weszła do Unii Europejskiej, że na zachodniej granicy nie było potrzeby żadnej racjonalnej, żeby utrzymywać tak dużą grupę celników jak w latach wcześniejszych. I z całą pewnością decyzja o tym, żeby dużą część służby celnej z granicy zachodniej przerzucić na granicę wschodnią, była decyzją słuszną i racjonalną. Oczywiście jest kwestią odpowiedniego wypracowania stosunków międzyludzkich, że te osoby z zachodniej granicy nie powinny być traktowane jako celnicy drugiej kategorii, że być może te warunki nie zostały dobrze dopracowane. Natomiast co do zasady, wydaje mi się, że jest to zasada słuszna i tego nie powinniśmy kwestionować. Wiem, że w służbach celnych są bardzo silne i bardzo agresywne związki zawodowe, które uniemożliwiają redukcję, które być może byłyby zupełnie racjonalne, być może tych celników jest za dużo, ale to jest inny problem. Natomiast jest odwieczny problem korupcji w służbach celnych. Być może jest to krzywdzące dla tego środowiska, ale no co pewien czas dochodzi do sytuacji niezwykle bulwersujących opinię publiczną, że całe posterunki celne są aresztowane w wyniku działań innych służb. I no są to sprawy trudne. Mówi pani o tym, że tolerowane są mrówki na granicach i że te mrówki kilometr za granicą, mówiąc w pewnym uproszczeniu, tak naprawdę stają się przemytnikami dużego kalibru, bo te drobne ilości papierosów, na przykład przemycane przez granicę, trafiają na tiry i te tiry jadą dalej. Ale jeśli celnicy mają takie informacje, no to właśnie od tego są, żeby zatrzymywać po pierwsze jednak i te mrówki, bo nic ich nie zwalnia od obowiązku niedopuszczania do takiego przemytu, chyba że są to tak drobne ilości, że nie mogą interweniować, ale jeśli mają wiedzę, że za chwilę są to tak naprawdę najemnicy i ludzie wynajmowani do przenoszenia drobnych ilości przez granicę tych dopuszczalnych ilości i za chwilę te drobne ilości stają się transportem tiru, no to właśnie jest ich rola od tego, żeby interweniować, żeby podejmować działania i żeby ten tir już zatrzymywać i w odpowiednie procedury karno-skarbowe egzekwować wobec ludzi, którzy dopuszczają się przemytu. przemytu. Celnicy mają zajmować się zwalczaniem przemytu. Jeśli tego nie robią w sposób skuteczny, no to znaczy, że coś jest złego w tej służbie i być może jest ich zbyt wielu, być może za bardzo zajęci są własnymi problemami, a za mało tym, do czego są powołani, czyli walką z przemytem i z ogromnymi stratami, jakie z tego tytułu ponosi Skarb Państwa, czyli my wszyscy.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słucham.
Niech będzie Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz
ja w takiej sprawie. Ja chciałam powiedzieć, że prokurator Szczecin jest skażony w ogóle korupcją. Sądownictwo i prokuratora. Prokuratorzy. Prokuratorzy nawet daty zmieniają. Zmieniają też zeznania. Zupełnie co innego piszą, a co innego się zeznaje. To jest takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Nie mogę sobie dać rady. Pobiła mnie kobieta i nie mogę dojść do prawdy, ponieważ policjant preparował wszystko, uciekł na wcześniejszą emeryturę, ale ja jestem poszkodowana. I 4 lata trwa sprawa w sądzie. Nie mogę sobie poradzić z tym towarzystwem. Co ja mam zrobić? Może mnie pan minister doradzi?
Tak, no przykre, że to kolejny głos ze Szczecina naszych słuchaczy. Informujący nas wszystkich o nieprawidłowościach, czy też być może nadużyciach w wymiarze sprawiedliwości w tym mieście. Ja ze swoją drogą oczywiście podzielę się tą refleksją z ministrem Ziobro w najbliższej okazji. No i to jest ta osoba, myślę, co do której wszyscy mamy poczucie, że jest niezwykle kompetentna, wiarygodna i zdeterminowana, żeby robić zmiany w prokuraturze, do której te informacje powinny trafiać. Tyle mogę odpowiedzieć na to pytanie. A w sytuacjach konkretnych, gdzie możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z prokuratorem przestępcą, oczywiście będziemy bardzo zainteresowani tego typu informacjami, będziemy prowadzili działania, bo tak jak wspomniałem wcześniej, skorumpowany sędzia, skorumpowany prokurator to niezwykle groźni przestępcy.
Kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica. Mówi Teresa z Nowego Targu. Jestem po wielkiej tragedii, po prostu 3 lata temu zginął mój mąż niewinnie po prostu. I na dzisiejsze czasy udowodnić niewinność po prostu człowieka uczciwego to jest na pograniczu cudów. Bo oprócz tego, że jest korupcja w prokuraturze, w sądownictwie, w policji, to jeszcze oprócz tego to jest wszystko, cały komplet to jeszcze biegli. Biegli są po prostu zatrudnieni na policji, w sądownictwie, a oprócz tego jeszcze, żeby było do kompletu, to jeszcze w PZU. I to się dowiedziałam z pewnego źródła, że biegły sądowy, który się nazywa, jest również zatrudniony w PZU i jeśli wyda opinię sprzeczną po prostu jaką, no nie na rękę, bo po prostu PZU jest już zmazany w ogóle z tej listy. Jestem z południa Polski, miałam 2 biegłych, no i postanowiłam, że wynajmę biegłego na własną rękę w drugim końcu Polski. Co się okazało? Przez telefon pan biegły obiecywał mi, że mi pomoże, a później dostałam pisemko, mam to właściwie to pisemko, w którym oznajmił, że on ma bardzo dużo uwag co do opinii poprzednich biegłych, ale on jako kolega po fachu nie będzie podważał tego wszystkiego. Także 3 lata to była walka z wiatrakami i to jest po prostu sprawa nie do wygrania. Zginie biedny człowiek i nie ma szans gdziekolwiek się obronić w tych sądach, w tych wszystkim. To jest naprawdę piekło.
Dziękujemy pani.
No to jeśli tenże biegły napisał do pani, że on mimo obiektywnie przyznając pani rację, mimo to nie jest w stanie takiej ekspertyzy przedstawić z uwagi na to, że nie chce występować przeciwko swoim kolegom, no to jest niebywały skandal, a być może przestępcze zaniechanie. Sprawa no, niezwykle bulwersująca. Jestem mówiąc szczerze zszokowany, że coś takiego ten biegły mógł pani napisać, bo zdaje się, że pani użyła tego słowa. Być może pani tak to zinterpretowała i należałoby to rzeczywiście przeanalizować, czy nie ma tutaj miejsca właśnie jakaś taka bardzo niedobra, mówiąc najdelikatniej, jeśli nie wprost przestępcza solidarność między tego typu, w tym środowisku, między tego typu ludźmi. Jeśli on coś takiego napisał, że z tego powodu uchyla się od zajęcia stanowiska, bo nie chce występować przeciwko swojemu środowisku, nie chce podważać, no mieliśmy do czynienia w przeszłości, prawda, w innych grupach zawodowych z tego typu sytuacjami, na przykład lekarze nie chcieli przyznawać, że ktoś z tego środowiska mógł popełnić błąd w sztuce, powodujący na przykład śmierć pacjenta. Także zdaję sobie sprawę z tego, że do takich sytuacji może dochodzić i to jest coś, z czym bezwzględnie należy walczyć.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szanowny Boże.
Witam serdecznie pana ministra, witam również ojca prowadzącego program. Ja chciałabym się zwrócić do pana ministra z pytaniem, które dzisiaj jeszcze nie padło, ale sądzę, że nie będzie ono, że tak powiem, obok tego tematu. Chodzi mi o taką rzecz. Czy doczekamy się my, jako mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, wreszcie jakichś solidnych kontroli w tychże spółdzielniach? Czy nasze sprawy ludzkie zostaną wreszcie załatwione tak, jak należy? Ja podam może taki jeden króciutki przykład. W tej chwili na przykład nie tylko w Zamościu, ale w wielu miastach stosuje się takie praktyki w postaci tak zwanego docieplania bloków. Po co? Po to, żeby zablokować możliwość przekształcenia mieszkań w odrębne prawo własności. I teraz jak to u nas wygląda? Nie bierze się pod uwagę rzeczywistą powierzchnię zewnętrznych ścian, które powinny być docieplane. W większości, chcę powiedzieć, są to okna, są to drzwi balkonowe, drzwi wejściowe do klatek schodowych. Natomiast pan prezes bierze pod uwagę powierzchnię mieszkania. Powierzchnia mojego mieszkania wynosi 61,5 metra i ja za tę powierzchnię mam płacić. Nie za rzeczywiste tą powierzchnię ścian docieplanych. No, to się kłóci po prostu ze zdrowym rozsądkiem. Są to pieniądze ogromne, bo w granicach 8 tysięcy czasami przekraczają 8 tysięcy, w zależności od tego, jaka jest właśnie ta powierzchnia mieszkania. To jest tylko jeden z przykładów. A widzę, że w tej chwili rozpętała się na dobre walka pomiędzy lobby prezesów a tymi tendencjami, które zmierzają do uwłaszczenia mieszkaniami. Zresztą tą sprawą zajmuje się pan profesor, zarazem pan senator Adam Biela i wiem doskonale, że jest to droga przez mękę, bo jest senatorem z naszego środowiska zamojskiego. Zresztą mam zaszczyt i przyjemność współpracować z panem senatorem. Udało nam się jedynie nabyć tutaj grunt na własność. Oczywiście zaczęły się przekształcenia i ten proces trwa, ale wielu spośród członków spółdzielni zapłaciło kolosalne sumy, bo żeby przekształcić mieszkanie, to trzeba najpierw zapłacić te 7 czy 8 tysięcy za tak zwane docieplenie, które wcale nie jest konieczne w wielu przypadkach. Trzeba również zapłacić za tak zwane powtórne wykupienie mieszkania taką samą sumę, albo nawet 14 do 20 tysięcy. I proszę sobie wyobrazić, spłaciliśmy wszystkie dotychczas, spłaciliśmy wszystko, co było niezbędne, co było konieczne. A więc wkład budowlany.
Proszę pani, ale może tak w skrócie, dobrze,
tak,
bo już się kończy audycja.
Już kończę.
Rozumiemy pytanie.
Bardzo proszę o odpowiedź. Czy rzeczywiście brane są pod uwagę spółdzielnie mieszkaniowe i panowie prezesi, którzy tutaj urządzili sobie, że tak powiem, znakomite mateczniki i dobrze się tutaj czują?
Dziękujemy pani serdecznie.
Pełna zgoda, absolutnie. Mamy do czynienia z głęboką patologią wywodzącą się jeszcze z PRL-u, lobby prezesów spółdzielczych, którzy samowładnie i poza jakąkolwiek kontrolą, w tym kontrolą przede wszystkim spółdzielców własnych, zarządzają ogromnym majątkiem, blokują i starają się wykorzystać wszelkie możliwości blokowania zmian ustawowych, ale na pewno muszą tutaj być nie tylko konkretne rozwiązania w stosunku do konkretnych spółdzielni, ale daleko idące rozwiązania ustawowe, które przywrócą jakby sens istnienia spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. które spowodują, że mieszkańcy, prawda, czyli członkowie spółdzielni, muszą mieć poczucie rzeczywistego wpływu na to, co się dzieje w ich spółdzielniach. Także na pewno pan senator Biela może liczyć na wsparcie posłów i parlamentarzystów PiS-u. Absolutnie widzimy ten problem tak samo jak nasza słuchaczka.
Jest kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja właśnie w tej sprawie jestem z województwa małopolskiego i właśnie mam sprawę w sądzie, którą podali mi sąsiedzi o rozgraniczenie, które właśnie jest niezgodne z prawem. I w tej chwili pani sędzia zobligowała mnie do płacenia zaliczki na właśnie pana, który będzie mierzył, tutaj mierzył na miejscu, robił to stronniczo i właśnie w tej chwili pani sędzia jest w ogóle stronnicza.
Proszę pani, tylko że my nie bardzo możemy zajmować się tymi indywidualnymi sprawami w naszej audycji. Przypominam, że naszym gościem jest pan minister, pełnomocnik do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a widzę, że tak już przynajmniej kilka telefonów dotyczyło trochę innych spraw, trochę wykraczających poza sprawy, kompetencje związane z działalnością Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale rozumiemy też te wszystkie problemy, które, z którymi ludzie też niejednokrotnie pytają, do kogo mają się zwrócić. Liczą na to, że w jakiś sposób te nowe instytucje powoływane, nowe organy, nieskorumpowane, nie jakieś podlegające dawnym układom, pomogą im w jakiś sposób radzić sobie z tymi układami, wobec których oni często stają bezsilni. Panie ministrze, powoli kończy się nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękujemy dzisiaj za obecność w studiu, za cierpliwe i bardzo rzeczowe odpowiadanie na pytania naszych słuchaczy. Jak pan minister patrzy w przyszłość, gdy chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czy jest pan minister optymistą?
Jestem optymistą, co więcej, jestem pewny, że ta instytucja dobrze zaznaczy się w naszej rzeczywistości i mam nadzieję, że będzie wiarygodna i spełni wiele oczekiwań naszych słuchaczy, naszych obywateli. I bardzo dziękuję za możliwość spotkania dzisiaj z Państwem i w telewizji Trwam i na falach Radia Maryja. Dziękuję za te wszystkie głosy bardzo interesujące, często bolesne. I ten kontakt jest bardzo ważny. To jest naprawdę miejsce, mówię o Radiu Maryja, gdzie ludzie władzy, absolutnie w pewnym uproszczeniu, no, pełnią funkcję publiczną i tak mogę być określany, chociaż to źle brzmi i nie chciałbym być tak określany, mają taką możliwość bezpośredniej rozmowy z naszymi rodakami i to jest bardzo ważne. Za to ojcom bardzo dziękuję.
Pozwoli pan, panie ministrze, jeszcze ojciec dyrektor dołączył się do nas.
Tak, bardzo dziękuję ojcu. Dziękuję panu ministrowi, panu dyrektorowi, który tam jest. Wiem, jak wchodziliśmy do studia. Tak, mam nadzieję, że pan dyrektor jest jeszcze.
Jest, tak.
Nie słychać go.
Nie odzywał się, ale...
Tak. Nic się nie odzywa.
Nie, on wspiera cały czas pana ministra.
Ale istnieje. Jest
obecny. Cześć Boże wszystkim słuchaczom.
Dziękuję bardzo. Tak. Otóż bardzo dziękujemy, panie ministrze. To jest przy pana w tej chwili pracy, przy państwa pracy, teraz organizowania tego ministerstwa. My jeszcze dokładnie nie wiemy, co to jest. Ja jeszcze dokładnie nie wiem w szczegółach, co to jest i tak dalej. Do innych, powiedziałbym, tych jakichś tak urzędów już człowiek trochę przyzwyczaił, już trochę przynajmniej wie, co to jest, prawda, i tak dalej. Pan to organizuje, pan ma bardzo dużo pracy, to jest w takim stadium, tak, i znalazł pan czas na rozmowę. Ja przede wszystkim dziękuję, rozmawiałem z jednym z księży biskupów, rozmawiałem z innymi, telefony miałem w międzyczasie i są ludzie bardzo wdzięczni. Właśnie ksiądz biskup mi mówi, że mówi, taka piękna rozmowa kulturalna ze spokojem, merytoryczna, i pokazuje problem wielki. Jak odbudować Polskę, jak naprawić tak bardzo wiele zła, właśnie ta korupcja, niszczenie, to jest właściwie, nie byłoby tego problemu, gdyby ludzie mieli sumienia, gdyby ludzie patrzyli daleko w przyszłość, aż w wieczność. No zostaliśmy w jakiś sposób jako naród, społeczeństwo zniszczeni, zniszczone sumienia, zniszczone jakieś właściwe wartościowanie i to są rezultaty i to zaczyna się piekło. Wy idziecie właściwie tak pod prąd przeciwko piekłu. Piekło gotowane, to jest takie korupcja, ten egoizm i konsekwencje tego to jest ludzie ludziom gotują zły los. Bardzo zły los. I to jest to, żeby temu zapobiec. Czyli właściwie jest tworzenie struktur dobra i struktur prawdy. A więc robienie wszystko, żeby ludziom żyło się lepiej, byli szczęśliwsi. I za to panu dziękujemy. Zobaczyłem troszeczkę pana CV, życiorys, to ucieszyłem się bardzo z pewnych spraw, nie będę mówił w tej chwili. Widać, że
myśmy mówili na antenie, proszę.
Pan Bóg przygotowuje, ale proszę zobaczyć, jak przygotowuje Pan Bóg ludzi. I tych młodych ludzi też powinni się właśnie oni organizować. W dobre organizacje wchodzić, w dobre harcerstwo, w oazy, no w takie różne, żeby formować, kształtować umysł, ale i ducha, prawda? I wiara, żeby była tutaj, to wszystko razem. No i żeby być też specjalistą w swoich, prawda, profesjonalistą, tak, kompetentnym. To tylko życzyć, dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze raz mogę, to dziękujemy za to, że panowie chcecie rozmawiać z ludźmi. Właśnie trzymać się, służymy narodowi, trzymać się narodu i z narodem być. To jest siła. Właśnie naród. Nasz naród jest jak lawa, mówi poeta i tak dalej. Tak, i tego wewnętrznego ognia nie można wygasić. Ludzie mają ten ogień, jest dużo dobra, trzeba to tylko dalej organizować. I jeszcze raz dziękuję, że chcecie panowie rozmawiać z ludźmi. Rozmawiać i nawzajem się uczymy. To nie jest panowanie, ale powiedziałbym służba i współpraca, nawzajem wspomaganie się. Wy wspomagacie naród, ale naród wspomaga was. I was będzie wam wdzięczny. Może nie zawsze wszyscy pewno i będziecie biczowani, kamienowani słowami na różne sposoby, ale i bardzo dużo wdzięczności ludzi za to pochylanie się z całego serca. Dzięki. Przy okazji na pewno rodzice są dumni z pana. Pozdrawiam ich.
Ojcze dyrektorze, bardzo, tak, bardzo dziękujemy za te słowa.
Gdzie rodzice mieszkają?
Mój tata niestety nie żyje już od paru lat.
Dawno?
Tak, tak, około 10 lat temu.
No ale co patrzymy z nieba na pana, jest dumny. Prawda?
Tak jest.
Cieszy się.
Ojcze dyrektorze.
Mama gdzie, jeżeli można wiedzieć?
Mama za granicą. Za granicą w Stanach.
Słyszy czasem.
W Nowym Jorku.
I słyszy czasem, czy nie?
Myślę, że tak, tak.
No to może ją zobaczymy, kiedy my tam byliśmy. No, tam byłem w maju. W Nowym Jorku. Dużo dzielnych Polaków na Brooklynie. Ksiądz kanonik wspaniały, prawda ojcze?
Tak jest, tak, tak.
No, pozdrawiamy go też serdecznie. Tak, no i wszystkich zresztą dziękuję. I panu dyrektorowi też dziękuję, i waszym rodzinom. Dzięki.
Ojcze dyrektorze,
niech
to my bardzo wyjdzie, dziękujemy za te słowa.
Niech temu rządowi wyjdzie coś dobrego, że udaje się troszeczkę. Nie przejmujcie się tym powiedziałbym takim
ujadaniem.
Ciągłym ujadaniem, niszczeniem. Porządni Polacy tego nie robią. Porządni ludzie pomagają, wspomagają i każdym dobrem się cieszą i nawzajem chcą robić, a nie takie, prawda, obrażone dzieci albo to, co wyprawiają gdzieś za granicą, piszą, wygadują, to jest agenturalne, to robią agenci. Ptak własny swojego gniazda nie kala. Widocznie to gniazdo Polska, oni nie czują, że to jest ich gniazdo, prawda? I dlatego pogardzają nim. To nie jest w porządku. Tak. Przepraszam, dzięki jeszcze raz. To
bardzo
raz,
dziękujemy.
Siły życzymy.
Dziękujemy za te słowa.
To my dziękujemy.
Dziękujemy bardzo serdecznie jeszcze raz za obecność i spotkanie. Przypominam Państwu, naszym gościem w dzisiejszy wieczór był pan minister Mariusz Kamiński, pełnomocnik do spraw organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kuzapać.